Kolejną organizacją pożytku publicznego, którą dzisiaj prezentujemy, jest cech rzemiosł wielobranżowych
w Rzeszowie.
Starszy cechu Hoffmann Leon.
Długoletni członek zarządu Edward Mróz.
Również cechy są organizacjami pożytku publicznego, również cechy zbierają 1%. Jak to się stało, że jesteście właśnie takim stowarzyszeniem, bo cechy przecież mają ogromną, wieloletnią tradycję?
No więc jeżeli chodzi o 1%, jest to bardzo mało, dlatego że tu mam taką statystykę. W 2017 roku mieliśmy 601 zł, w 2018 mieliśmy 564 zł, w 2019 mieliśmy 387 zł i w 2020 roku mieliśmy 814, w tym roku spadło, jest 87,20 groszy.
Do pieniędzy jeszcze wrócimy. Zacznijmy od historii, jak się zaczęła ta działalność stowarzyszeniowa, bo powtórzę, cechy przecież mają ogromnie, wieloletnie tradycje.
No tradycje są wieloletnie, z tym, że po transformacji, która była w latach 90., cechy zostały pominięte i no niestety nie ma obowiązku należenia do cechów. I to jest pierwszy problem, kiedy kiedyś mieli 1500, 2000 członków, dziś mamy ich 60-50. Nie można się z tego utrzymać. Gdybyśmy nie mieli, powiedzmy, pomieszczeń, które wynajmujemy, to by ze składek nie utrzymalibyśmy administracji, mimo że jest szczupła administracja, ale by brakło pieniędzy. Gdy było to obowiązkiem należenia do cechu, to było dużo członków, bo i były sądy rozjemcze, które są do dzisiaj w cechu, ale nie ma żadnych skarg. Wszystkie rzeczy idą do sądu. Sądy są zawalone niepotrzebnymi rzeczami, bo kiedyś, jak przed latami 90., to więc gdy ktoś zrobił jakąś fuchę, powiedzmy, nie zrobił tego dobrze, sąd przyszedł tutaj, dostał naganę, proszę się pogodzić, sąd nie miał pracy, a teraz mamy to, co mamy. Mamy sąd, bo jest to w statucie jest, ale co z tego, jak nie ma tych skarg, bo jak ktoś ma jakieś problemy, to idzie do sądu, mówi, nie potrzebuje. I to jest bardzo wielki błąd. Jeżeli przywrócą, bo były takie i są propozycje z cechów, z rzemieślniczych, żeby powrócić do tej wartości, która była i jest w całej Europie. Tam się liczy cech. I jeżeli ktoś nie ma, powiedzmy, papierów mistrzowskich, to nie może zakładu otworzyć. A u nas no, może otworzyć, bo nie ma tego obowiązku należenia cechów. Szkolimy uczniów w różnych zawodach. Także tutaj jest, szkoły uczą, a my dajemy praktykę zawodu. Prawda? I później są egzaminy i też są w Izbie Rzemieślniczej. Jesteśmy akurat członkami komisji, którzy egzaminują tych uczniów.
Czyli właściwie ta wasza działalność, choć ma tak długoletnie tradycje, wygląda jakby zmierzała ku schyłkowi.
No jeżeli była obowiązkowa przynależność do cechów, to była większa liczba członków i była większa liczba uczniów, a w tej chwili może każdy podmiot gospodarczy spisać umowę z uczniem i może go szkolić, a wtedy obligatoryjnie wszyscy musieli należeć do cechu, który chciał szkolić na rzemieślnika uczniów. I można było też przez naszą izbę kursy prowadzić i dokształcać tych uczniów, którym nauka nie szła tak w szkole, żeby zdobyć ten tytuł czeladnika. A w tej chwili no, to jest taka wolna amerykanka i umowę spisuje ze szkołą, podmiot gospodarczy, cech o tym nie wie, izba nie wie, ale znaczna część zdaje u nas te egzaminy czeladnicze, bo to się liczy na całym świecie egzamin z Izby Rzemieślniczej, a nie przez kuratorium oświaty. Też kuratorium prowadzi w niektórych szkołach, ma komisje egzaminacyjne, ale to już nie ma takiego znaczenia jak tytuł czeladnika wydany przez Rzemieślniczą Izbę.
Tak, zastanawiam się, co sprawiło, że teraz nie ma obowiązku przynależności do cechu. Może ustawodawca uznał, że to jednak jest po prostu niepotrzebne, że przedsiębiorca może sobie bez cechu radzić.
No widocznie ustawodawca pominął niektóre sprawy i nie był chyba zorientowany dokładnie, na czym to polegało, no bo odkąd istnieje cech, te cechy są przez najstarszą instytucją, no to wtedy się szkoliło tych rzemieślników wyzwalało się ich, to było wyzwolenie. Jeżeli już czeladnika dostawał, to już był wyzwolony, mógł pracować jako samotny, czyli u tego mistrza mógł pracować. A w tej chwili to jest tak wszystko pominięte, bo chyba ktoś nie zdaje sobie sprawy, na czym to polegało. Tak mi, według mnie to jest.
Po pierwsze, gdyby, ja już mówiłem o tych sprawach, żeby to szkolenie odbywało się u rzemieślnika, to powinni władze w latach 90. zniszczyli, zrobili licea zawodowe. To był pierwszy błąd, który odrzucił i mamy teraz tych bezrobotnych. Tu trzeba iść z tym postępem, żeby nie było tych bezrobotnych. Takie uruchamiać zawody, bo najwięcej jest potrzebny ludzi fizycznej pracy. I do tych zawodów przedtem się ciągło dużo ludzi. Po zrobieniu zawodowych liceów odpadło, bo chcieli mieć matury i tak to wyszło. I teraz jest trudno, żeby wrócić do tego, chociaż już się wraca, żeby wrócić z powrotem do tej zawodówki, bo to była zawodówka, wydawało się nie tak. Ale po tej zawodówce przecież można iść później, zdać maturę, można pójść do technikum, bo też było tak, że nie było tych, żeby chodzić zaocznie. Tak, i to było. Teraz wrócili do tego, bo później było 4, teraz znowu 5 lat i to jest temat, który trzeba rozwinąć, żeby jeżeli idzie do tej, poszedł do, bo już teraz likwidowali te licea zawodowe, ale jeżeli poszedł do techniczny, czyli do technikum samochodowego, czy piekarnica, to on już miał zawód. Idąc na studia, to on już miał pewną wiedzę. A po tych, które były, to był błąd. I to było najgorszym problemem, który rozbił, między innymi, rozbił szkoły zawodowe. A potrzebna nam jest fachowców konkretnych, takich, którzy jeżeli jest już rzemieślnika, to on cały czas pracuje. Jeżeli jest w szkole i na przykład te egzaminy, co jesteśmy, to u nas trzeba zrobić sztukę, trwa to 3 dni. A tam jest egzamin w kuratorium czy oświaty, tam jest jak ugotować zupę, jak naprawić. To jest teoria. Tu trzeba praktykę i my jako rzemieślnicy dając komuś człowieka, to jest już w pewnym momencie ukształtowany, bo on wie co robić. On to pracował, a nie tylko opisywał. I to jest ten błąd. Dlatego wszystkie w całej Europie i nie tylko, tak jak tu kolega mówił, ceni się rzemieślnika, który skończył u rzemieślnika, bo on to robił praktycznie. A nie tylko opisz, jak ty byś ugotował zupę, opisz, jak byś naprawił samochód, na przykład układ hamulcowy. I to jest ten błąd. Tu się dotyka, tu się robi. I to praktykę ma, a tam jest tylko ta teoria. I to jest duży błąd.
A może jest tak, że rzemieślników jest coraz mniej po prostu, zmienia się życie. Dziś już się właściwie nie naprawia takich rzeczy jak parasol, nie ma punktów naprawy AGD na przykład. Wszystko jest jednorazowe i ten ród rzemieślniczy trochę musiał się przekwalifikować, pójść do fabryk, produkować rzeczy jednorazowe.
No zgadzam się z tym, tylko że już powracamy do tych zawodów, które zniknęły, bo są zanikające takie zawody, ileś tam w punktach, nie pamiętam, które to zaginęły, ale już czy cieśla budowlany, czy co, już powraca ten zawód i z powrotem izby rzemieślnicze prowadzą egzaminy w całej Polsce, bo to u nas na przykład w izbie nie ma egzaminu cieśli czy kowali, ale w innych izbach w Polsce są i od nas jeżdżą tutaj z naszych stron i zdają takie egzaminy, bo wymagane są, jeżeli pracują za granicą. I tamten pracodawca wymaga takiego uprawnienia, czy ma czeladniczy, czy mistrzowski egzamin i wtedy go z miłą chęcią przyjmuje, a tak to nie chce go przyjąć i dać mu odpowiednią pracę, tylko do pomocy może służyć jako pomocnik.
Czy państwo współpracują w jakimś sensie ze szkołami? Bo mówiliście obaj panowie tyle, że inny jest jakby dyplom wydany przez cech, innej wagi jest dyplom wydany przez szkołę, kuratorium. Czy tutaj jest jakaś współpraca?
Jest współpraca, więc cechy jest organizacja praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia. Pośredniczymy w zawieraniu umów w celu przygotowania zawodowego. Pomagamy swoim uczniom w przygotowaniu wniosków o zawarcie umowy, refundacje wymaganych od pracowników młodocianych. również przygotowaniu wniosku o wypłatę do finansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Bo nie zdążyli nasi panowie zrobić tego, że gdy były gimnazja, to miał 18 lat, 16 lat. A gdy teraz idzie po 8 klasy, nie ma. I teraz trzeba znowu rodziców ciągnąć, żeby było pozwolenie, żeby oni się zgodzili na to. No to jest nieprzygotowanie i to takie rzeczy powinny wyprzedzać, a nie żebyśmy teraz biura były obciążone tym i ciągnąć tych ludzi, pisać dodatkowe po prostu dokumenty. To powinno być wcześniej zrobione. Nie robi się to dlatego, że nie uczestniczą rzemieślnicy. Nie ma ich w organizacjach samorządowych, nie ma ich w organizacjach wojewódzkich, w powiatowych, w Sejmie czy w Senacie. Kiedyś rzemieślnik było, przecież nasz przywódca, majster Jan Kiliński, no więc to był, to jest największe znaczenie, jeżeli dostaje rzemieślnik szablę Kilińskiego. Więc to była ta brać, to było to zjednoczenie. Dzisiaj tego nie ma, bo mamy ludzi, którzy są wykształceni jako partyjni i oni podejmują za nas decyzje. To jest nieprawidłowe. Trzeba zejść do dołu i od dołu pytać, co ten rzemieślnik potrzebuje. Jak żeby on szkolił? My wiemy, jak szkolić, ale żeby nam w tym pomóc. Ale jeżeli się nam zabrało obowiązek kształcenia, to jaki mamy wpływ? I brakuje nam fachowców. Mamy dużo ludzi wykształconych, ale nie w tym kierunku nawet. Bo trzeba od zawodu zacząć. Jeżeli jest rzemieślnikiem dobrym, a chce się kształcić, nie ma drogi zamkniętej. Otwarte jest. Może skończyć technikum, studia i mamy takich. U mnie w zakładzie też, myślę, że 7 chyba kiedyś było, to jest 3%, bo już młodzi prowadzą, to jest wykształceniem. I od tego ucznia poprzez zawodówkę, technikum, inżynier. I teraz jest w obsłudze na przykład klienta. Przyjmowanie wszystkich tych rzeczy, no, ale zna się. On przychodzi do samochodu i wie, co trzeba. Nie, że mu tam komputer zrobi, bo to jest część tylko rzeczy i wszystko komputer nie powie, tam trzeba jeszcze myśleć. Jeżeli on ma to przygotowanie zawodowe, no to jest naprawdę dobrym mistrzem i dobry, którym da pewne rzeczy od razu, powie mu, to trzeba zrobić, zrobimy wycenę i naprawimy ten samochód. Żeby była trafna decyzja.
Czym jeszcze zajmuje się cech, czy skupiacie się już tylko i wyłącznie na szkoleniu?
Cech jest organizatorem szkoleń zrzeszonych zakładów rzemieślniczych w zakresie BHP, zmian w przepisach podatkowych, ubezpieczeniach i prawa pracy. Cech jest jednym z głównych organizatorów na przykład kremówki papierskiej czy obchodów rocznicy urodzin Jana Pawła II. Uroczystości odbywają się od 2007 roku do 2019. 13 edycji było. Teraz jest przerwa ze względu na tę pandemię. W roku 2020 z powodu pandemii te uroczystości nie odbyły się, ale mamy nadzieję, że w tym roku 2022 zrobimy tą setną rocznicę, którąśmy obiecali papieżowi. Taka była intencja zarządu cechu. Cechy prowadzą działalność podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywateli kultury, między innymi poprzez uczestnictwo starszyzny cechowej w obchodach państwowych świąt. Wszystkie państwowe święta, które są państwowe uroczystości i religijne, obsługuje cech. Czyli jest sztandar, są togi i wszystkie te obsługujemy. Czyli jest to tradycją od początku, jak tylko zaistniały cechy. No już mówiłem, że uczestniczą w komisji egzaminacyjnej rzemieślników, czyli też te 3 dni musi sprawdzić, czy on jest, no i dostaje ocenę, która później jest na świadectwie. Cech deleguje swoich przedstawicieli do organizacji kolejnych udziałów przedstawicieli rzemiosła przedsiębiorstw. Przewidują przepisy ogólne, na przykład cech ma swoje przedstawicielstwo w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Rzeszowie oraz w stałym sądzie polubownawczym w podkarpackim wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej. Jest również organizacją rodzaju pomocy dla osób trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie w organizowanie przez w akcji zorganizowanie przez Caritas diecezji rzeszowskiej i Towarzystwo Pomocy Świętego Alberta w Rzeszowie. Organizuje zbiórki oraz poszkodowanych rzemieślników przez powódź. 2000 na przykład w 10 roku. Cech się angażował, piekarze, cukiernicy wozili samochodziarze, myśmy też uzdecympiali samochody i woziło się, w tym czasie był w Sandomierzu, na te okolice i takie rzeczy są organizowane.
No i na zakończenie króciutko o finansowaniu waszych działań. O 1% właściwie już pan wspomniał. Tak. To, co pan powiedział na początku, to daje mi świadomość tego, iż ten 1% nie jest źródłem waszego utrzymania. Radzicie sobie inaczej?
Absolutnie nie. To jest taka zachęta, żeby rzemieślnicy dawali ten 1%, ale już wspominałem, że mamy w swoich zakładach pracowników, gdzie są też dzieci upośledzone. I większość tych rzemieślników przekazuje na tych pracowników własnych rodzin, gdzie są te problemy wychowawcze, bądź najwięcej są dzieci, no, które potrzebują opieki.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.